A więc witam Was bardzo serdecznie na tym dzisiejszym naszym spotkaniu, w trakcie którego ja dzisiaj chcę się podzielić słowem na temat dekalogu. I dzisiejszy temat jest poświęcony pierwszemu przykazaniu. W mojej ręce mam Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, czy Starego i Nowego Przymierza, jakbyśmy mogli określić. I kiedy otworzymy na drugiej księdze Mojżesza, na 20 rozdziale, wówczas ten 20 rozdział, on zawiera przykazania, które Bóg dał do rąk Mojżesza. Jak mówiłem, dekalog jest uniwersalnym prawem. Jest to jakby esencja całego Bożego prawa, do którego przestrzegania zobowiązuje nasz Bóg. I dekalog odnosi się w takiej liczbie pojedynczej. My często mówimy o tamten, albo tamten powinien to zrobić, albo tamten jest taki i taki winny. Ale tak naprawdę, kiedy patrzymy na dekalog, to jest to, odnosi się do w liczbie pojedynczej i Bóg mówi w formie nakazu do konkretnego człowieka, aby on się zastosował do tego prawa, które on daje. I nie ma tu mowy was w liczbie mnogiej, dlatego że dekalog i w ogóle prawo Boże, ono wyklucza odpowiedzialność zbiorową. Dlaczego? Gdyż jeśli ty popełnisz grzech, czy też popełnisz przestępstwo, dlaczego ktoś inny ma odpowiadać za ciebie? Dlatego prawo Boże mówi Starego Testamentu, że ojcowie nie odpowiedzą za grzechy synów, ani synowie za grzechy ojców. Każdy z nas indywidualnie zda sprawę przed obliczem Boga. Czy się z tym zgadzamy? I oto w 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżesza, w 3 wersecie czytamy: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Dla wielu osób to przykazanie jest przykazaniem wypowiadanym rano, wieczorem, w pacierzu, czy też w jakiejś modlitwie. I ludzie, dobrze, jeżeli ludzie to wypowiadają, proklamują, ale jeszcze lepiej by było, gdyby oni rozumieli to, co proklamują. I to jest bardzo ważne. I dzisiejszy temat jest poświęcony temu pierwszemu przykazaniu. I ja chcę się z wami zastanowić nad znaczeniem poszczególnych tych oto słów. Bóg mówi, że nie będziesz miał bogów innych obok mnie, a więc Bóg zwraca się do ciebie i mówi, ty nie możesz mieć bogów innych. I można powiedzieć, że jest to podstawowe i najważniejsze przykazanie, które Bóg postawił Izraelowi, a więc zakaz posiadania innych bogów. I Pan Bóg wiedział, że naród wybrany, Izrael, będzie się znajdował wśród pogańskich narodów, które oddawały cześć mnóstwu bałwanów. I począwszy od religii egipskiej. I wiemy, że prawo Boże, Tora, była nadana na górze Synaj w otoczeniu, w którym jedyną formą religii było wielobóstwo. I chcę wam powiedzieć, że drugie przykazanie oraz czwarte przykazanie spośród tych 10 jest najbardziej obszernie rozwinięte. Na ten temat będziemy mówili na kolejnych tematach. I mamy tutaj wypowiedź Boga zawartą we wstępie do dekalogu. Pamiętamy to o tym, co ja mówiłem, że Pan Bóg wspomniał, jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc ten, który mówi o sobie, jam jest Pan, to jest te starotestamentowe jam jest, ja jestem. A więc to jest ten wieczny Bóg, który o sobie mówi, ja jestem, który nie podlega żadnemu upływowi czasu. Czas w ogóle i przestrzeń to jest Bóg stworzył to. I kiedy uznajesz Boga i mówisz, że wierzysz w Boga, a więc uznajesz Boga, to twoje uznanie wyklucza wszelką możliwość oddawania boskiej czci. I posłuchajcie tego, co teraz powiem. Komukolwiek, czy też czemukolwiek innemu. A więc jeśli mówisz, że jesteś człowiekiem wierzącym, czyli tak naprawdę ty uznajesz Boga i mówisz, Bóg, ja wierzę w Boga i uznaję Go za Boga, to w tym twoim uznaniu i twoja postawa, ona musi wykluczać jakiekolwiek oddawanie czci, boskiej czci, komukolwiek lub też czemukolwiek innemu. Jeśli Bóg jest naprawdę Bogiem, to wtedy wszelka inna boskość z samej definicji nie jest Bogiem. I właśnie na tym polega monoteizm, czyli który jest przeciwny politeizmowi. I kto przyznaje boskość bożkom, bałwanom, jest tym, który zaprzecza prawdziwości Słowa Bożego. W jaki sposób my możemy złamać to przykazanie? Po pierwsze, możemy złamać to przykazanie w ten sposób, iż będziemy żywili przekonanie o istnieniu innych bogów poza Bogiem Wszechmocnym. A więc, jeśli ty mówisz, że jest jeszcze taki Bóg, w Indiach jest jakiś Bóg, w Chinach jest jakiś Bóg, to tak naprawdę ty jako człowiek, który się uznał Boga objawionego w Chrystusie Jezusie, ty łamiesz przykazanie to. A więc złamanie tego przykazania może nastąpić w ten sposób, iż zaczynasz żywić przekonanie o istnieniu innych bogów poza wszechmocnym Bogiem. Należy podkreślić, że to pierwsze przykazanie ściśle wiąże się z drugim przykazaniem. Ale chcę wam powiedzieć, że w judaizmie to nasze pierwsze i to drugie przykazanie dla nich jest po prostu drugim przykazaniem. Jest to więc przykazanie związane z zakazem bałwochwalstwa. To jest jeden z najcięższych grzechów, który może popełnić człowiek względem Boga. I ja dzisiaj będę chciał wam to wyjaśnić i pokazać wam różne postawy, które mogą być w naszym życiu, które są pogwałceniem i złamaniem tego prawa. Musimy też wyraźnie podkreślić, że na podstawie czy w myśl nauczania Słowa Bożego człowiekiem wierzącym nie jest ten, który mówi, że ja wierzę. Gdyż wiemy, że diabeł też wierzy. Kto wierzy, że diabeł jest wierzący? On też wierzy. Kiedy Jezus żył i wchodził do synagog, wtedy demony zaczęły drżeć i zaczęły wypowiadać słowa przez usta ludzi. I cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. A więc one wierzyły, one wiedziały, że to jest Jezus, Mesjasz. Z tym, że wierzącym człowiekiem w myśl Słowa Bożego, w myśl tego, co Pan Jezus powiedział, jest ten, który... Jezus tak powiedział, kto mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. A więc jeżeli mówisz, że jesteś wierzącym, to powinieneś wypełniać Boże przykazania, a nie jedynie mówić, że ja wierzę. I my jesteśmy w kraju, w którym ponad 90% mówi, że wierzy w Boga. I gdybyśmy uznali to za pewnik, że rzeczywiście to są ludzie wierzący, to w takim wypadku powinniśmy zobaczyć konkretne owoce ich życia. Prawda? A więc ten kraj powinien być rajem. A jak jest, chyba każdy z nas wie. Ponadto kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, że nam, ludziom żyjącym w tej kulturze zachodu, pojęcie bałwochwalstwa może wydawać się anachroniczne. Ktoś tam powie, a co mi do tego? Ja żyję w XXI wieku, nowoczesnym świecie, internetu, komórek. Niektórzy uważają, że oczywiście bałwochwalstwo miało jakieś znaczenie w trakcie czy tam w czasie istnienia Egiptu lub też tego Grecji, tej greckiego panteonu bożków, czy też bożków Kananu. I wtedy ten zakaz bałwochwalstwa miał... czy był w pełni zrozumiały. Ale dla nas nie ma on już żadnego większego znaczenia. I niektórzy uważają, że my jesteśmy przed tym przykazaniem, przed złamaniem tego przykazania, jesteśmy cywilizacyjnie zabezpieczeni. Ja chcę wam powiedzieć, że ważnym jest, aby zrozumieć istotę bałwochwalstwa. I zrozumienie tego zagadnienia jest w pełni aktualne. I chciałbym z wami przeanalizować poszczególne pojęcia użyte w wersecie pierwszego przykazania. A więc Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze pojęcie, inni bogowie. A więc należy zastanowić się, kim są ci owi inni bogowie. I chcę wam powiedzieć, czy też wspomnieć to, co uważam, że nie należy tego rozumieć jako inni bogowie niż ten, który mówi o sobie, jam jest. Ten, który mówi, że jestem jedynym Bogiem. Gdyż to byłoby niewłaściwe w stosunku do Niego, bowiem On przewyższa wszystko, cokolwiek istnieje i tych innych istot, czy tych wyobrażeń nie można nazywać bogami, na równi i z tym prawdziwym Bogiem. Ale tu można powiedzieć raczej o wyobrażeniach lub też o bytach nie mających nic wspólnego z boskością, z których ludzie, niektórzy ludzie uczynili sobie bogów dla siebie. I właśnie ci inni bogowie nawet dla tych ludzi są obcy. Oni się do nich modlą, a oni im w ogóle nie odpowiadają. Jeżeli byście przeanalizowali Księgę Królewską, historię spotkania Eliasza z prorokami Baala na górze Karmel, to zobaczycie, że Eliasz dał pierwszeństwo tym prorokom Baala, aby najpierw oni zaprezentowali to, co oni potrafią. Oni pół dnia krzyczeli, nacinali się, tryskała z nich krew i mówili: Baalu, wysłuchaj nas. I nie było żadnej odpowiedzi. A więc ludzie uznali sobie coś za Boga i ten ich Bóg ich w ogóle nie wysłuchiwał. To są tak naprawdę tylko puste symbole. I wszędzie tam, gdzie jest mowa o innych bogach, należy mieć na uwadze innych bogów obok tego prawdziwego, jedynego, świętego Boga. I Bóg ostrzega ludzkość, że nie wolno nam wierzyć, iż ma nad nami władzę jakaś siła rzekomo pochodząca od bożków. My tak naprawdę mamy zrozumieć, iż podlegamy tylko władzy jedynego Boga i musimy to uznać na całe nasze życie. Kolejne przykazanie, za tydzień będziemy analizować, to jest to przykazanie mówi, iż nie wolno nam uczynić sobie wyobrażenia bożka i służyć mu w żaden sposób. I jeśli ty uznałeś panowanie jedynego Boga, to tak naprawdę jesteś zobowiązany, aby przypisać wszelką potęgę Bogu. Nie wolno tobie uznawać nad sobą władzy kogokolwiek, ani anioła władzy, ani gwiazd. I gdziekolwiek dzieje się bałwochwalstwo, to odbywa się to w obecności Boga. Dlaczego? Gdyż Bóg jest wszechmocny. Bóg jest wszechobecny. I to jest bardzo wstrętny grzech z najcięższych grzechów. To jest niczym grzech cudzołóstwa. Bo zawsze jest tak, że jeśli człowiek zdradzi swoją żonę, czy żona męża, prędzej czy później on będzie miał innych bogów. Prędzej czy później zdradzi prawdziwego Boga. I może być nawet tak, że ktoś powie, ja wierzę w Boga, ale zaczyna oddawać cześć komuś innemu. I uważa, że kiedy będę oddawał cześć temu człowiekowi, to tak naprawdę ja okażę szacunek dla Stwórcy. I powiem ci, to również jest przykład. Kiedy czytamy Stary Testament, to zobaczymy, że w drugiej Księdze Królewskiej jest w 17 rozdziale, 33 wersecie jest mowa o narodach, które osiedliły się na terenie Ziemi Świętej. I te narody wiedziały, że Bogiem tej ziemi jest Bóg, prawdziwy Bóg Izraela. I one uznały władzę tego Boga, ale jednocześnie te narody służyły swoim bożkom. I to było również bałwochwalstwo. A więc podsumujmy. Inni bogowie oznacza, że wszystko, co człowiek uzna za bóstwo, oznacza przypisywanie władzy nad światem jakiemuś istnieniu innemu niż Bóg. Wszystko jedno, czy mu się podporządkujemy, czy też nie. Jeśli odstąpimy choćby na milimetr od jedynego Boga, w końcu wcześniej czy później zostaniemy zepchnięci w politeizm. Kolejne pojęcie to jest oprócz mnie, czy też obok mnie. Co to oznacza? Oznacza to tak długo, jak istnieje ten prawdziwy Bóg, o którym mówi o sobie, jam jest. A więc to ma zakres czasowy nieskończony. Cały czas, kiedy trwa, czyny na zawsze. Jest to dodane po to, aby nikt nie mógł sobie powiedzieć w taki sposób, To przykazanie Bóg dał tylko Izraelowi, temu pokoleniu, które stało pod górą Synaj, kiedy Bóg nadawał zakon. A więc nas to już nie obowiązuje. Ja chcę w tym miejscu powiedzieć, że to zostało dane wszystkim pokoleniom. To trwa na wieki. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminie, ale słowo moje nie przeminie. To jest wiecznie trwałe słowo Boże. Wiecznie trwałe przykazanie. Słowa oprócz mnie, czy też obok mnie, można przetłumaczyć jako oprócz mnie, zamiast mnie, przede mną, przed moim obliczem, ponad moją twarzą, gdziekolwiek jestem, czyli wszędzie w całym świecie. I to tak naprawdę pozbawia możliwości kogokolwiek przypuszczenia, że bałwochwalstwo jest zakazane tylko w tym pokoleniu, czy też było zakazane w tym pokoleniu, które wyszło z Egiptu, z domu niewoli. Ten zakaz bałwochwalstwa dotyczy każdego następnego pokolenia na zawsze. Pokolenia, które nie widziały i nie słyszały cudów Boga w Egipcie, mają takie same zobowiązanie wobec Boga, jak to, które oglądało te cuda. I ten zakaz oprócz mnie, czy też obok mnie, odnosi się też do tych, które będą zamiast mnie, a więc będą próbowały zastąpić Boga. I oto bałwochwalca mówi sobie tak. Bóg jest tak wielki, jest tak wywyższony, jest tak wspaniały, ale jest jednocześnie bardzo daleki. I my rzeczywiście mamy potrzebę Jego czcić, ale musimy uczyć się do pośredników. I z takiego rozumowania narodził się w ludzkości kult gwiazd i ludzi. I ludzie tacy tak naprawdę nie zaprzeczają istnieniu Boga. Oni mówią, jest Bóg. I ja pamiętam w ubiegłym roku, kiedy miałem kontakt tutaj z Kurdami, którzy przyjechali z Gruzji i ci, którzy może interesują się religiami, to chcę wam powiedzieć, i wiecie o tym, że Kurdowie są tymi, którzy czczą słońce, którzy czczą księżyc. Oni się modlą do słońca i do księżyca. A więc, kiedy z nimi ja rozmawiałem, oni nie zaprzeczali, że istnieje Bóg. Oni mówili, tak, jest Bóg, który stworzył to wszystko. Jest wielkim Bogiem. Ale oni chcą oddać Jemu cześć w ten sposób, że kiedy widzą słońce wschodzące, modlą się do tego słońca. Kiedy widzą księżyc, modlą się do księżyca. Dlatego też to przykazanie mówi, że nie wolno ci mieć innych bogów z powodu mnie, ze względu na moją jedyność. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli uznajesz innych bogów, wtedy narażasz się na gniew Pana, gniew Boga. I to przykazanie zakazuje dopuszczania do siebie myśli innych, czy do siebie myśli o innym bóstwie. Zakazane jest też wierzenie w to i wyobrażanie sobie tego. Zakazana jest wiara w bóstwa, w rozumieniu konkretnego kultu lub doktryny i zakazane jest upatrywanie również powodzenia, siły i Boga w bogactwie, czy też w potędze. Ludzie mówią, że jestem bardzo odważny. A dlaczego? Bo jego portfel jest pełny. I mówi, to jest moja władza. To jest mój Bóg. Ale z chwilą, kiedy tych pieniędzy nie będzie, on czuje się niepewnie. Ja dzisiaj rozmawiałem w pracy z pewnym kolegą na temat bardzo bogatego człowieka, znanego w Polsce. O, on jest bogaty. A ja mu powiedziałem, czy ty wiesz, że on tego nie zabierze ani do nieba, ani do piekła. Jeśli pójdzie do nieba, też z tymi pieniędzmi nie pójdzie. Jeśli pójdzie do piekła, tych pieniędzy nie zabierze. Pieniądze zostaną tutaj. On mówi, dałby mi troszkę. Chciałbym przeczytać z Księgi Joba, z 31 rozdziału, od 24 wersetu. Zobaczcie, jaka była postawa tego człowieka, o którym sam Duch Święty powiedział, że to był bardzo sprawiedliwy, święty, bogobojny, pobożny człowiek. Tą osobą był Job. I oto Job mówi w ten sposób. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem, tyś ufnością moją, jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką, Jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło, i księżyc, gdy sunął wspaniale, i moje serce dało się uwieść potajemnie, także im słałem ręką pocałunki, i to byłby występek karygodny, to bym się zaparł Boga na wysokości. A więc zobaczmy, jaka była w tym wszystkim postawa tego świętego człowieka, pobożnego człowieka, o którym takie świadectwo, tak wspaniałe świadectwo wydał sam Bóg. Przykazanie to tak naprawdę ono mówi, że jeżeli ty dopuścisz do siebie istnienie innych bożków, to tak naprawdę ty Boga profanujesz i profanujesz Jego świętość i chwałę. I to pierwsze przykazanie, ono zakazuje wiary w istnienie innych bogów i uznawania, iż w świecie istnieje jakakolwiek inna siła boskiego pochodzenia. Nie ma za zadanie to ograniczyć człowieka. Teraz żyjemy w świecie, kiedy ludzie są otwarci na wszystko. Bada się kultury, historię. I to jest dobre. Z tym, że jaki jest stosunek twój do tego. I ludzie, zauważcie, jaki jest rozwój, czy też nawet odtworzenie tych starych kultów, słowiańskich kultów. Są ludzie, którzy czczą wiosnę, którzy czczą żywioły i to dzieje się również w Polsce. Telewizja nieraz o tym mówi, możemy przeczytać w gazetach. Tak naprawdę to przykazanie człowieka nie ogranicza, ale ono go wyzwala. Jezus mówi w Ewangelii Jana, poznacie prawdę i ta prawda was wyswobodzi. A od czego mnie wyswobodzi? Od wymagań tych bóstw, od tego związania demonicznego, abym był wolny. Sama forma, jaką przyjmie bałwochwalstwo, nie jest istotna, ale jego obieg może się zmieniać w każdym pokoleniu. I właśnie to jest przejaw wielobóstwa. I we współczesnym świecie bałwochwalstwo przyjmuje więc różną formę. Jaką? Czczenia pieniądza, tęsknoty za bogactwem, znaczeniem. I tak naprawdę ludzie nigdy nie byli, nie są i nie będą zadowoleni z tego, co posiadają i ile znaczą. Czy możecie się ze mną z tym zgodzić? Ciągle jest im mało. Ciągle mało. A co mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 4, rozdziale 10 wersecie? Panu Bogu Twemu służyć, kłaniać się będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. I Bóg znał przebieg historii ludzkości. Wiedział, iż narody podążać będą za licznymi bogami, którym będą oddawać cześć należną jedynie Bogu samemu. A więc Bóg wymaga od swego ludu, od tych, którzy Jego uznają jako Boga, iż będą tylko Jemu służyć i pokłon oddawać. I chciałbym również powiedzieć, czym jest w ogóle politeizm. Czym jest politeizm? W odróżnieniu od monoteizmu. Politeizm zakłada istnienie wielu bogów. W języku greckim polis znaczy liczny, a teos Bóg. A więc politeizm jest religią uznającą wielobóstwo, wyrażającą istnienie i kult wielu bogów. Odmianą politeizmu jest henoteizm. Henos to jest jeden, a teos Bóg. A więc henoteizm jest postacią politeizmu polegającą na tym, że przyjmuje się istnienie wielu bogów, ale jednemu z nich przypisuje się pozycję i stanowisko naczelne i czyni się go przedmiotem szczególnego kultu. I prorocy Starego Testamentu, oni wyrażali żądanie i pragnienie oddania życia w całości jedynemu Bogu. I ciągle przypominali ludowi Bożemu o tym, aby ich serca były niepodzielne, żeby naród Boży z całego serca służył Bogu. I tą samą prawdę głosił Pan Jezus Chrystus. On powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 24 wersecie, Jezus mówi, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. Prorok Izajasz w 45 rozdziale, 21 i 22 wersecie mówi tak. Czy nie ja Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. I wszyscy prorocy Starego Testamentu byli wyznawcami monoteizmu. A co to znaczy monoteizm? Mono z języka greckiego to jest jedyny, teos Bóg. A więc monoteizm jest wiarą w jednego i jedynego Boga. I chrześcijaństwo, ono wyrasta z podłoża judaizmu, z korzenia żydowskiego. I ono opiera się właśnie na tej monoteistycznej wierze w jednego i jedynego Boga. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale, 5 i 6 wersecie to przedstawił w taki sposób, pisząc takie słowa. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów. Wszakże dla nas istnieje jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my istniejemy. Chciałbym teraz powiedzieć na temat historycznych kultów, tych bóstw. W Egipcie oddawano cześć posągom Apisa i jego cielcom, bóstwu solarnemu, czyli słońcu, Amonowi, Ra. Amon, Ra, to jest król bogów, którego centrum kultu było w Tebach. Jedno z miast egipskich poświęconych temu kultowi nosiło nazwę Heliopolis, czyli miasto słońca. Syryjczycy czcili boga Rimmona, o czym czytamy w 2 Księdze Królewskiej, 5 rozdziale, 18 werset. W Moabici potomkowie Lota oddawali cześć Chemoszowi oraz Baal-Peorowi. Zobaczmy psalm 106, 28 werset. Amonici uprawiali kult Mlocha. I ten kult polegał na tym, że dzieci spalano w ogniu. A Bóg to zabronił. 5 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 31 werset. Asyryjczycy czcili Boga Nesrocha. 2 Księga Królewska, 19 rozdział, 36 i 37 werset. Filistyni oddawali cześć bałwanowi zwanemu Dagon, którego głowa miała kształt głowy rybiej. I o tym czytamy w Księdze Sędziów, w 16 rozdziale, 23 wersecie. Fenicjanie, Kananejczycy i Amoryjczycy oddawali cześć bóstwu płodności, Baalowi. Księga Sędziów, 2 rozdział, 11 werset i 1 Królewska, 18 rozdział, 19 werset. Sydończycy, Fenicjanie czcili boginię miłości i płodność Asztartę. Księga Sędziów, 2 rozdział, 13 werset, 1 Księga Samuela, 31 rozdział, 10 werset. Kult Astarte, królowej nieba, o czym mówi Jeremia, 7 rozdział, 18 werset, jest pochodzenia babilońskiego. Jest to bogini Isztar i wywarł wpływ na powstanie kultów grecko-rzymskich, znaczy Afrodyty i rzymskiej Wenus. I kiedy naród Boży, naród Izraela, wchodził do ziemi obiecanej, Bóg dał mu konkretny rozkaz. Nakazał mu zniszczenie wszelkich bogów, wszelkich posągów, wszelkich rzeźb, które te narody oddawały cześć. I o tym czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale od 1 do 6 wersetu i w 12 rozdziale od 1 do 3 wersetu. I tak naprawdę Izrael tego nie zrobił i nie zniszczył ich bogów. Czytamy o tym w Księdze Sędziów, w 2 rozdziale. Od 11 do 15 wersetu. Jakie były elementy kultu bałwanów? Złoty cielec. Izrael to uczynił pod górą Synaj. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Złote cielce, które naród Boży ustawił w Dan i Betel. Pierwsza Królewska, 12 rozdział, 28, 33 werset. Kult Bala. Księga Sędziów, 2 rozdział od 11 do 13 wersetu. Kult Chemosza, Boga Moabitów. 1 Królewska, 11:7. Kult Molocha, Boga Amonitów. 1 Księga Królewska, 11 rozdział, 5, 7 i 33 werset. Kult Asztarte, bogini sydańskiej. Księga Sędziów, 2 rozdział, 13 werset. Kult Zastępów Niebieskich, czyli czczono słońce, inaczej był to kult solarny, czczono księżyc, inaczej kult linearny i astralny, czyli gwiazdy, co Bóg zabronił w 5 Księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale i 3 wersecie. Był również kult bogów fortuny, losu, Izajasz 65 rozdział, 11 werset. Kult demonów, 2 Księga Królewska, 23 rozdział, 8 werset i w psalmie 106 i 37 wersecie. I uprawiano również kult miedzianego węża w II Księdze Królewskiej, 18 rozdziale i 14 wersecie. Jakie były formy kultu? Po pierwsze, terafimy, czyli takie były bóstwa domowe, że ludzie mieli bóstwo w domu. I oni wierzyli, że to bóstwo, ten posążek, który umieszczą w domu, on zapewni im powodzenie, pomyślność i ochronę przed burzą, przed deszczem, przed złodziejem, przed chorobą. I oni uważali, że dzięki takim bożkom, tym bóstwom domowym, oni mają powodzenie i szczęście. O czym czytamy w Księdze Sędziów, w 17 rozdziale, 5 wersecie, czy też w 1 Księdze Mojżesza, 31 rozdział, 19 i 34 werset. Po drugie, podobizny i posągi rzeźbione i odlewane. Pan Bóg w II Księdze Mojżeszowej, 34 rozdziale, 17 wersecie, zabronił sporządzania posągów odlewanych. I jeszcze o tym możemy przeczytać w Księdze Sędziów w 17 rozdziale, 5 wersecie. Po trzecie, forma kultu tych bałwanów polegała również na tym, iż wybierano wzgórza, święte jakieś góry i tam uprawiano kult. I o tym możemy przeczytać w III Księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale, 30 wersecie i 1 Królewskiej, 11 rozdziale, 7 wersecie. Po czwarte, był kult Asher, takich świętych gajów kultowych lub też drzew. I to było poświęcone różnym bóstwom kananejskim lub też bóstwom, które były czczone w narodach ościennych, a szczególnie Asztarcie, bogini sydońskiej. Taki gaj kultowy był zakładany na wyżynach i wzgórzach. I wtedy poświęcano taki gaj, takie wzgórze temu bogowi czy też temu bogowi. O czym czytamy w Księdze Sędziów w 2 rozdziale, 13 wersecie, czy 3 rozdział i 7 werset. Były również stelle, czyli takie słupy kamienne, inaczej pomniki, posągi, obeliski. To były słupy kamienne stawiane na cześć różnych bóstw pogańskich. Stawiane były na wyżynach. Były również bałwochwalcze ołtarze, o czym możemy przeczytać w pierwszej Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, 32 i 33 werset. Stawiano również bałwochwalcze świątynie. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, 32 werset. I uprawiano również nierząd świątynny, inaczej sakralny. I ten kult tego nierządu był uprawiany na terenie świątyń poświęconych różnym bogom. Czytamy o tym w II Księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, od 15 do 16 wersetu. I teraz zacznę mówić o czymś, co może być dla was trudne do przyjęcia, ale chcę podkreślić, że mówię to jako świadomie wierzący człowiek, który uznaje Pismo Święte za najważniejsze. Dla mnie wszystko, co nie zgadza się ze Słowem Bożym, nie ma ważności. Pismo Święte jest najważniejsze. Kościoły, jak Kościół rzymskokatolicki, uznają na równi tradycję z Biblią. Ja chcę ci powiedzieć, że jeśli to, o czym mówi tradycja, nie zgadza się, czy to sprzeczy Słowu Bożemu, to najważniejszym jest zawsze i wyłącznie Słowo Boże. I oto wierzący, czy kościoły te biblijne, kościoły oparte, które budują życie duchowe w oparciu o Słowo Boże, one wyraźnie mówią, iż bałwochwalstwem jest kult świętych. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, w 25 i 26 wersecie jest opisana historia spotkania Korneliusza, rzymskiego setnika, z apostołem Piotrem. Kiedy Piotr przyszedł do niego, wówczas Korneliusz wyszedł na wprost niego i Korneliusz padł do jego nóg i złożył mu pokłon. Wtedy Piotr podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. W pierwszym liście do Tymoteusza, 2:5 czytamy, że jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Po drugie, bałwochwalstwem jest kult obrazów i wizerunków, figur. Zobaczmy do Księgi Objawienia Jana, 9:20-21. Po trzecie, bałwochwalstwem jest kult relikwii. W 2 Księdze Królewskiej, 18:4 czytamy o kulcie miedzianego węża, jaki zrobił Mojżesz. Właśnie temu miedzianemu wężowi Żydzi spalali kadzidło i nazywali go Nehusztanem. Po czwarte, również bałwochwalstwem jest kult maryjny. Jest Księga Jeremiasza w 44:17-25 mówi o Królowej Niebios. Kiedy zobaczymy do listu do Rzymian 1:25 i do Ewangelii świętego Mateusza 17:15, to da nam to większy obraz na ten temat. Kult świątyni. Dzieje apostolskie 17:24-25. Księga Izajasza 66:1 od 1-2. I oto o co w tym wszystkim chodzi. Ludzie uważają, że jest jakieś szczególne miejsce wybrane i temu miejscu należy składać pokłon. Przejeżdżają autobusami, wstają, podnoszą czapkę, kłaniają się i uważają, że Bóg mieszka w budynku. I są różne miejsca na terenie naszego kraju, gdzie ludzie pielgrzymują i tam oddają chwałę. I ja nie neguję, że ludzie szukają Boga, że ludzie robią to z czystych, szczerych pobudek. Lecz chciałbym powiedzieć, że prorok Izajasz w 66:1 od 1-2, on mówi, i to słowo jest wiecznie żywe. I Bóg tak wypowiada swoje słowo. On tak naprawdę jakby apelował do sumień ludzkich i mówi w ten sposób. 66:1-2. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? I jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Jest też kult aniołów. List Hebrajczyków, 1:6, 13-14 mówi, że aniołowie to są duchy służebne gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Kiedy zobaczylibyśmy do Księgi Objawienia Jana, do 19:10 i do 22:6-9, to zobaczymy, że ten anioł, który tam występuje na kartach tej księgi, on mówi w ten sposób. Ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi pokazywał, abym mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Myślę, że większość z Was wie, że przed wyborami prezydenckimi na terenie całego naszego kraju była prowadzona specjalna akcja duchowa, tak zwane burzenie murów Jerycha. I rozprowadzano specjalne nowenny i modlitwy do archanioła Michała, żeby miał poskromić szatana. I oczywiście ja, kiedy czytałem to w internecie, to dla mnie było jednoznaczne skojarzenie, kogo miał ten archanioł Michał poskromić. I chcę wam powiedzieć, tyle milionów wołało do tego archanioła Michała, i jednak nie ziściły się ich modlitwy, bo został prezydentem kto inny niż ci, którzy zanosili te modły. A więc modlitwy do aniołów, one nie są biblijne. Mamy zanosić modlitwy do Boga. Innym bałwochwalstwem jest kult zmarłych. Ewangelia świętego Mateusza, 22:32. Jest również kult papieża. W Ewangelii Mateusza 23:9 czytamy, że nikogo nie nazywajcie ojcem swoim. Paweł apostoł w 1 liście do Tymoteusza, 2:5 mówi, że jeden jest też pośrednik pomiędzy człowiekiem a Bogiem, Chrystus Jezus. Teraz ktoś by powiedział, posłuchaj, mówisz i wymieniasz postacie bałwochwalstwa historycznie, współcześnie. Czy ty nie jesteś zagrożony bałwochwalstwem, skoro mówisz, że znasz Biblię? Ja chcę ci powiedzieć, że każdy wierzący człowiek, który uznaje wiarę w Boga, wierzy w Boga, postępuje według Jego słowa, jest narażony na złamanie tego przykazania. I to bałwochwalstwo może mieć różną postać. I każdy z nas może sobie obrać bożka. I tym bożyszczem mogą się stać twój ojciec, twoja matka, żona, dzieci, bracia, siostry, własne życie. Może to być majętność, może to być bogactwo. Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza 10:38 mówi, kto miłuje ojca i matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A więc według słów Pana Jezusa Chrystusa, bałwochwalstwo to tak naprawdę jest postawienie osoby, rzeczy lub też sprawy na miejscu przeznaczonym tylko i wyłącznie dla Pana Jezusa Chrystusa. I o tym możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, 21 wersecie, kiedy Jan mówi, uciekajcie od różnych bożków. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. W księdze proroka Izajasza, 42 rozdział, 8 werset. Jakie mogą być jeszcze nowoczesne bałwany? Ja teraz wymienię. Mogą to być nałogi, tak jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Mogą to być gry hazardowe. Może być to tak zwana kinomania. Może to być kult wielkich ludzi, artystów, sportowców, gwiazd filmowych, piosenkarzy. Ludzie wtedy ubóstwiają ich, mają fotosy, zaczynają się ubierać tak jak oni, zachowywać tak jak oni, różne malować się tak jak oni, nakładać ubrania takie, jakie mają oni, buty takie, jakie mają oni. Bogami współczesnego człowieka może być również brzuch. A więc lubię to. Wszyscy jedzą, ja będę jadł. Może to być mamona, znaczy pieniądze. Może to być chciwość, może to być kult własnego ciała, moda, seks, własna siła. Jaka jest nowoczesna terminologia bałwochwalcza? Ludzie mówią boski napój, piwo, perła. Dalej mówią to, że jest to napój bogów. Dalej mówią ubóstwiam kwiaty. Jaki to boski film, jaka to boska aktorka. Tym bałwanem może być również kolekcjonerstwo, jak filatelistyka, numizmatyka. Może być to gołębiarstwo, może to być psiarstwo, że są ludzie, którzy są fanami psów. On bardziej będzie dbał o psa, aniżeli o człowieka. Chcę wam powiedzieć, że teraz ja dzisiaj otrzymałem od takiej pewnej federacji, która nagłośnia prawo do życia tych dzieci nienarodzonych, że w Hiszpanii socjaliści, te partie takie wywodzące się z pnia socjalizmu, one chcą zrobić wszystko, żeby nie zabijać byków, żeby dbać, żeby na korridzie nie zabijano byków. Wczoraj w telewizji pokazano takiego byka, który biegał po arenie i te rogi jemu tak świeciły, tak płonęły jakimś tam ogniem. I wyobraźcie sobie, że oni chcą przeforsować takie prawo, gdy są za tym, aby dokonywać aborcji. A więc byk ma większe prawo do życia, aniżeli nienarodzone dziecko. Może to być również kociarstwo. Nowoczesnym bałwanem może być rozrywka. A więc szklany telewizor, moloch. Rodzice mówią, dziecko, synu lub córko, co masz robić? Włącz sobie telewizor i zajmij się, tak? I telewizja wychowuje takie dziecko. I to dziecko bierze wszystko, co serwuje ten program telewizyjny. Morderstwa, krew i potem nie dziwmy się, że są różne tragedie. Pojęcie obok mnie, określenie to oznacza, że osoba, sprawa, rzecz, której poświęcamy tyle serca, myśli, czasu i środków, nie musi zupełnie wyprzeć się Boga ze swojego życia i serca, Ale już to jest przestępstwem, jeśli taka sprawa, taka rzecz, taka osoba, ona jest obok Boga. To już jest grzechem. Pan Jezus Chrystus powiedział, nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jest to zapisane w Księdze Nowego Testamentu Ewangelii Świętego Mateusza w 6 rozdziale, 24 wersecie. Piąta Księga Mojżeszowa w 6 rozdziale, 5 wersecie mówi, że będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. A więc to pierwsze przykazanie, które mówi, że nie będziesz miał bogów innych obok mnie. A więc niech nasz Bóg zachowa przed bałwochwalstwem. Niech Bóg daje nam właściwe zrozumienie i pokaże nam, czy w naszym sercu jest jakaś rzecz, jakaś sprawa. Czy jest jakiś bożek, któremu oddajemy taką cześć, nawet większą cześć, aniżeli Bóg. To, czemu poświęcasz więcej czasu, aniżeli Bogu, to jest bożkiem. A słowo pierwszego przykazania brzmi, nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Amen.